W zeszłym tygodniu odbyło się głosowanie w Sejmie nad programem SAFE. I zapewne wiecie, że ustawa przeszła, natomiast nie wiadomo, czy prezydent ją podpisze, ale Donald Tusk powiedział, że posłowie PiSu i Konfederacji, którzy byli przeciwko programowi SAFE, to są wrogowie polskiej niepodległości. Wydaje mi się, że to oskarżenie jest dosyć mocne, w związku z czym warto powiedzieć, dlaczego Konfederacja była przeciwko programowi SAFE i jakie wątpliwości są wokół programu SAFE, ponieważ wydaje mi się, że nie wszystkie problemy z SAFE-em rzeczywiście pojawiły się w polskiej debacie publicznej. Od początku. Czym w ogóle ten SAFE jest i skąd on się wziął? Wszystko zaczęło się ponad rok temu, kiedy to prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump i powiedział Europejczykom, że od tej pory musicie liczyć na siebie, że Stany Zjednoczone nie czują się w obowiązku bronienia Europy w sytuacji, kiedy Europa pod wieloma względami atakuje zarówno Trump, jak i Stany Zjednoczone, że każdy musi zacząć liczyć na siebie. No i wtedy politycy z Europy Zachodniej tak zobaczyli, że może rzeczywiście jest tak, że trzeba zacząć trochę więcej pieniędzy wydawać na zbrojenie, bo od dekad Europa jest chroniona przez Stany Zjednoczone, Europa zachowała się jak taki pasażer na gapę. To znaczy my sobie próbujemy rozwijać gospodarkę, jakąś kulturę, ściągamy imigrantów, natomiast nie wydajemy, nie mówię o Polsce, tylko Europie Zachodniej, pieniędzy na wojsko, bo mamy nadzieję, że Amerykanie nas obronią, że to oni będą wydawać swoje pieniądze na wojsko. No i Donald Trump stwierdził, że to bez sensu, że dlaczego amerykański podatnik ma płacić za bezpieczeństwo Europy zamiast europejskiego podatnika. I stąd wzięła się myśl w Europie Zachodniej, że trzeba zacząć się zbroić. W związku z czym powstała taka strategia Rearm Europe 2030, mająca na celu dozbrojenie Europy do roku 2030 i SAFE jest jeden z punktów tej strategii. Cała strategia zakłada, że uda się zwiększyć wydatki na zbrojenie do 30 roku o 800 miliardów euro w Unii Europejskiej. 650 ma się wziąć z tego, że Unia Europejska luzuje kryteria fiskalne. Jeżeli jakieś państwo wydaje na zbrojenie dodatkowo do 1,5% PKB, to te 1,5% PKB nie będą się liczyły do procedury nadmiernego deficytu, czyli można zadłużać się bardziej pod warunkiem, że na zbrojenia i to według Komisji Europejskiej wygeneruje dodatkowe 650 miliardów euro wydatków, a 150 miliardów to ma być program SAFE. Ma polegać on na tym, że Komisja Europejska pożyczy z rynków kapitałowych 150 miliardów euro, a następnie te pożyczone pieniądze pożyczy państwom członkowskim, które będą chciały wziąć w tym udział, pod oczywiście spełnieniem najróżniejszych warunków. Plan zakłada, że państwa członkowskie, gdy wezmą pieniądze z SAFE-u, będą wydawać je przede wszystkim w Europie. To znaczy, że będą mogli kupować rzeczy, które w 65% będą wyprodukowane w Europie i też jest nacisk na to, żeby robić łączne zamówienia. To znaczy biurokraci wymyślili sobie, że lepiej będzie i będziemy bardziej zintegrowani, jeżeli na przykład jakieś duże zamówienie wojskowe Polska zrobi razem z Czechami i na przykład Węgrami albo Słowacją, Niemcami, kimkolwiek. Że lepiej, żeby państwa pakietowo kupowały uzbrojenie, dogadywały się ze sobą kto co kupi, niż kupowały indywidualnie. Czy to ma wielki sens? Nie wiem. Z całą pewnością nacisk na to, żeby produkować uzbrojenie w Europie i żeby kupować raczej swoje rzeczy, a nie jakieś azjatyckie czy amerykańskie, jest oczywiście słuszny. Na wypadek wojny lepiej mieć produkcję uzbrojenia na miejscu, a nie gdzieś za oceanem, bo nie wiadomo, czy wtedy będzie można w każdej chwili taką broń czy amunicję do Polski wysłać. Czyli program sprowadza się do tego, Komisja Europejska pożycza 150 miliardów euro, przekazuje je państwom członkowskim, które w zamian za to muszą wysłać do Komisji Europejskiej projekty, które będą chciały z tego finansować. Komisja Europejska będzie zatwierdzać, czy projekt im się podoba, czy nie podoba, czy spełnia najróżniejsze kryteria, czy jest robiony w Europie, czy jest robiony przez jakąś grupę państw, czy jest rozliczony i wykonany do 2030 roku, plus czy dane państwo jest praworządne. I jeżeli jakieś państwo spełni te wszystkie możliwe kryteria, to wtedy dostanie pożyczkę. Tak, bo cały czas mówimy o pożyczce. To nie są żadne dodatkowe pieniądze, to nie jest żadna dotacja bezzwrotna. Pożyczka bezzwrotna to jest zwyczajna pożyczka, którą będzie trzeba spłacić całą razem z odsetkami. No i prace nad tym programem SAFE ruszyły w Unii Europejskiej w marcu 2025 roku i program został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej 27 maja 2025 roku. Od tego czasu poszczególne państwo zaczęło się zastanawiać, czy wchodzić do tego, czy nie wchodzić. Zaczęły składać wnioski z projektami. To wszystko musiało się zakończyć do listopada 2025 roku. W związku z czym wiemy, które państwa w tym uczestniczą i które w tym nie uczestniczą. I o ile rzeczywiście w programie SAFE uczestniczy większość państw Unii Europejskiej, chociaż na przykład bez Niemiec, o tyle zdecydowana większość tych państw, które tam są, biorą stamtąd małe pieniądze. O najwięcej zawnioskowała Polska, aż 43 miliardy euro. Potem mamy Rumunia 16, Francja 16, Węgry 16, Włochy niecałe 15. Natomiast potem zaczyna to się robić zaledwie po kilka miliardów euro. Mamy Czechy 2 miliardy, Chorwacja 1,7, Cypr 1,18 miliarda, Finlandia zaledwie miliard euro. Finlandia, która graniczy z Rosją, zaledwie miliard euro. Hiszpania również miliard, Grecja 800 milionów i Dania symboliczny udział zaledwie 50 milionów euro. Co oznacza, że rzeczywiście prawie każdy bierze w tym udział, poza Niemcami, natomiast większość państw, zdecydowana większość państw Unii Europejskiej nie angażuje się w program SAFE za bardzo. Są to jakieś małe projekty na pojedyncze miliardy euro. Naprawdę dużo pieniędzy ma pożyczyć Polska, Rumunia, Francja, Węgry, może Włochy i to jest koniec. Poniżej Włochów każde kolejne państwo weźmie z tego zaledwie parę miliardów euro, a czasem parędziesiąt milionów euro, żebyśmy rozumieli skalę. Samo to, że o to nie występują wszystkie państwa, a jeżeli nawet występują, to o mało pieniądze, powinny zacząć budzić jakieś wątpliwości. Skoro to jest takie dobre, jak nam wmawiają, to dlaczego nie każdy tego chce? Dlaczego niektóre państwa mają wątpliwości? Czy tam też rządzą politycy, którzy są wrogami swojego własnego narodu i swojej własnej niepodległości? No należałoby się zastanowić, co w tym programie SAFE siedzi, że nie każdy jest jego takim wielkim entuzjastą. Pierwszy i najważniejszy problem, który jest bardzo często bagatelizowany, ale on realnie istnieje, o czym Polska już się przekonała. Warunkowość. To znaczy, podobnie jak z pieniędzmi z KPO, to, że ktoś wystąpi o pieniądze z SAFE i o to, że nawet dostanie decyzję pozytywną, tak jak Polska, że dostanie pieniądze z SAFE, to nie znaczy, że dostanie pieniądze z SAFE. Pamiętajmy, jak było z KPO. Tam były dwa warunki. Państwo dostawało pieniądze, jeżeli spełniało kamienie milowe, czyli reformowało swój kraj w kierunku uzgodnionym z Unią Europejską, a dwa, że w danym kraju będzie praworządność. No i teraz, kiedy Mateusz Morawiecki zgadzał się na powiązanie pieniędzy KPO z praworządnością, to tłumaczono to tak. To nie chodzi o to, czy Unia Europejska dobrze patrzy na nasze sądownictwo, czy nie, czy będzie oceniała, czy jesteśmy praworządnym państwem, czy nie, tylko na to, czy te pieniądze będą kradzione. Jeżeli będą kradzione, no to oczywiście Unia Europejska będzie wstrzymywała takie wypłaty, bo bez sensu wypłacać jakieś pieniądze do danego państwa po to, żeby te pieniądze były kradzione. I tu pokazywał na przykład Węgier, że tam Orban razem z kolegami sprywatyzowali sobie państwo, prywatyzują dotacje unijne, więc Unia Europejska nie będzie Węgrom wypłacać pieniędzy, bo Orban będzie je kradł. No i Morawiecki mówił oraz jego ludzie, że Polska to nie Węgry, u nas nikt tych pieniędzy kraść nie będzie, w związku z czym nie ma problemu, dostaniemy pieniądze z KPO. Po czym nie dostaliśmy pieniędzy z KPO, ponieważ Unia Europejska stwierdziła, że w Polsce nie ma praworządności, że polski system sądownictwa zreformowany przez Prawo i Sprawiedliwość sprawił, że praworządność została utracona, że jej nie ma, że nie można liczyć na to, że jak ktoś ukradnie pieniądze z KPO, to potem sąd wyda w tej sprawie sprawiedliwy, uczciwy, praworządny wyrok, w związku z czym pieniądze Unii Europejskiej są zagrożone i Polsce KPO się nie należy. I nie dostawaliśmy pieniędzy z KPO, pomimo to, że nam się należały. Potem zmienił się rząd po wyborach w 2023 roku. Żadna ustawa się nie zmieniła w tej sprawie. Przepisy były identyczne w tym 2024 roku jak w 2023 roku. Jedyne, co się zmieniło, to rząd. I wtedy Komisja Europejska uznała, że w Polsce magicznie przywrócono praworządność. Bo jak rządzi rząd eurosceptyczny, to wtedy nie ma praworządności, a jak rządzi rząd euroentuzjastyczny, to wtedy praworządność jest, mówi nam Ursula von der Leyen. W związku z czym, skoro to już nam się raz wydarzyło, dokładnie ten mechanizm, przed którym ostrzegaliśmy zaszedł, że Unia Europejska będzie sobie wymyślać, czy komuś dać pieniądze, czy nie, w zależności od tego, czy lubi premiera danego państwa, czy nie, to jest olbrzymie ryzyko, że to się powtórzy. Mamy przecież wybory w 2027 roku, no i może się tak okazać. Ja nie wiem, jak będzie, to wyborcy zdecydują, ale może się tak okazać, że znowu będzie rząd, który będzie miał gorsze relacje z Komisją Europejską niż Donald Tusk. No i Czy wtedy jest szansa na to, że Ursula von der Leyen powie: no dobrze, Polacy, złożyliście te wnioski, my je zaakceptowaliśmy, zrobiliście zamówienia w firmach zbrojeniowych, macie zapłacić te prawie 200 miliardów złotych, ale słuchajcie, Polacy, problem jest, no nie macie znowu tej praworządności, bo w międzyczasie magicznie zniknęła. Znowu żaden przepis się nie zmienił, ale rząd się zmienił i praworządność w Polsce znowu została utracona, w związku z czym Polacy, przepraszam, bujajcie się, no ale sami musicie sobie za te zamówienia zapłacić, bo my wam nic nie damy, bo wiecie, zasada warunkowości, praworządność i inne ważne rzeczy. To się po prostu może wydarzyć. Co więcej, gdy słyszę Donalda Tuska, który mówi takie słowa: pieniądze z KPO i SAFE nie trafiłyby do Polski, gdyby nie przekonanie w Europie i na świecie, że polskie sprawy są w dobrych rękach. Premier polskiego rządu wprost mówi, że gdyby kto inny był premierem, to kasy z SAFE by nie było. A nie wiadomo, kto będzie premierem po roku 2027. A Donald Tusk jest święcie przekonany, że jak on nie będzie premierem, to kasy nie będzie. W związku z czym to chyba uprawdopodabnia, że nasze zarzuty co do tego mechanizmu warunkowości są uprawnione. Że skoro Komisja Europejska to w ten sposób rozumie, skoro Donald Tusk to w ten sposób rozumie, to widocznie należy to w ten sposób rozumieć, że Komisja Europejska z Donaldem Tuskiem będą nas szantażowali wiosną, latem, jesienią 2027 roku, że słuchajcie, trzeba głosować na Tuska, bo jak nie, to utrącą nam program SAFE i nasze zbrojenia będą zagrożone. To jest olbrzymi problem. Ja nie chcę, żeby Komisja Europejska tu szantażowała Polaków, że w zależności od tego, jak zagłosują w wyborach, albo będą pieniądze na zbrojenie, albo nie będzie. To w ogóle powinno być od siebie niezależne i ta warunkowość właśnie jest największym problemem, jaki mamy z SAFE. Kolejny problem. Wszystkie zamówienia z SAFE mają być wielonarodowe, to znaczy musimy kupić coś na spółę z Ukrainą, Słowacją, Węgrami, kimkolwiek. Chyba że zrobimy zamówienia do maja 2027 roku. Wtedy rzeczywiście możemy kupić sami. No i Polska zgłosiła w ramach programu SAFE 139 projektów, z czego 20% ma być wielonarodowych, czyli po maju 2026 roku. Natomiast 80% polskich, czyli nie wielonarodowych, kupujemy sami, czyli kupujemy do maja 2026 roku. W tym momencie mamy drugą połowę lutego 2026 roku. I co się wtedy dzieje, jak trzeba tak szybko wydać jakieś pieniądze? No zawsze tak wtedy jest, że pieniądze wydaje się bez sensu, albo że kupujesz coś za drogo. Bo wszyscy dostawcy wiedzą, że jesteśmy pod ścianą. Że albo kupimy do tego maja, albo w ogóle nie kupimy. W związku z czym mamy wyższe ceny. To jest mechanizm, który wychodzi zawsze. Jak się bardzo spieszycie z zakupem czegoś, bo macie jakiś sztywny termin, to sprzedawca wie, że musicie od niego kupić, w związku z czym na pewno przepłacicie. To jest często problem polskich samorządów, że mają jakieś projekty rządowe, które muszą rozliczyć do jakiejś konkretnej daty i mają 3-4 miesiące na wydanie pieniędzy. I oni mówią, że wtedy zawsze ceny idą kilkadziesiąt procent do góry, bo dostawcy, wykonawcy wiedzą, że samorząd się spieszy. W związku z czym mogą sobie pozwolić na wyższą cenę, bo samorząd nie będzie miał żadnej alternatywy. I tu będzie mechanizm identyczny. Wszystkie firmy zbrojeniowe, wiedząc, że Polska musi wydać 100-kilkadziesiąt miliardów euro przez następne 3 miesiące, ustawią ceny na takim poziomie, że za wszystkie rzeczy przepłaci. I to jest zupełnie jasny i oczywisty mechanizm. Natomiast te 20%, które będziemy kupowali wielonarodowo, no to już wtedy trzeba robić ustalenia z innymi państwami. Musimy znaleźć kogoś, kto chce kupić to, co my chcemy kupić, dogadać się, od kogo to kupimy, gdzie będą fabryki, które to wyprodukują. To będą kolejne problemy. Kolejna rzecz, która jest wątpliwa co najmniej. Bo mówimy, że 139 projektów, że coś tam kupimy. Co kupimy z pieniędzy z SAFE? Nie wiecie? No nie wiecie, a wiecie dlaczego nie wiecie? Bo jest to tajne. Tak, nasze państwo uznało, jak zwykle, że wszystkie sprawy związane z wojskiem i z naszym bezpieczeństwem są bardzo tajne i Polacy nie mogą wiedzieć, jak wygląda stan ich armii. Polacy nie mogą wiedzieć, jakie my mamy uzbrojenie i Polacy nie mogą wiedzieć, jakie planujemy kupić uzbrojenie, bo to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Czyli my w Sejmie mieliśmy głosować nad tym programem SAFE, nie wiedząc, na co te pieniądze pójdą. Rząd stwierdził, że wyda sobie prawie 200 miliardów złotych i my się mamy nie interesować. To on nam nie powie, na co on je wyda. Mamy zaufać, że będzie dobrze, bo rząd na pewno dobrze wyda te pieniądze. Co więcej, Polacy mają nie wiedzieć, na co te pieniądze pójdą, przynajmniej na razie. Natomiast wie o tym Komisja Europejska. No bo te projekty, te 139 projektów do końca listopada poszły do Brukseli. I tam były oceniane przez państwa członkowskie. Czyli jacyś biurokraci z Brukseli, jacyś politycy z, nie wiem, z Niemiec, Holandii, Szwecji, Francji, Włoch, skądkolwiek, wiedzą, na co my wydamy nasze pieniądze, na naszą armię, na nasze zbrojenia, ale Polacy tego nie wiedzą. Nie wydaje wam się to dziwne, że obcokrajowcy wiedzą więcej o naszych zbrojeniach niż Polacy? Nie powinno być odwrotnie, że jeżeli coś dotyczy polskiej armii, no to Polacy chyba powinni o tym wiedzieć. A jeżeli nawet Polacy nie mogą o tym wiedzieć, to czemu coś Belgowie mają o tym wiedzieć, jak my się zbroimy? Przecież to kompletnie nie ma żadnego sensu. A sama ta tajność również nie ma żadnego sensu, bo ona w praktyce służy do tego, żeby Polacy nie wiedzieli, jak źle jest z naszą armią, bo to jest ściśle tajne. Nikt ma o tym nie wiedzieć, nie pytajcie się, liczcie na to, że jest dobrze, że liczcie, że tym razem jakoś się uda, że zawsze się zawsze udawało, to teraz też się uda, więc nie interesujcie się, jak ta nasza armia wygląda, bo to jest bardzo tajne. Nie interesujcie się, ile mamy amunicji, ile mamy czołgów sprawnych, ile mamy części zapasowych, jak wygląda serwisowanie, jak ile tysięcy kilometrów od sprzętu ma on być serwisowany. Niech was to nie interesuje, bo nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone. Problemy są wtedy takie, że jak ktoś nie ma wiedzy, no bo to jest to tajne, to nie jest w stanie tego kontrolować i nasza armia nie jest niestety kontrolowana przez opinię publiczną. I Polacy nie wiedzą, w jak złym stanie jest nasza obronność. To jest bardzo duży problem. No i drugi problem jest taki, że my tego nie wiemy, no bo skąd mamy wiedzieć? Unia Europejska to wie. Rosjanie oczywiście, że wiedzą, bo mają agentów różnego rodzaju w naszym MONie czy w naszej armii. Przecież niedawno, parę tygodni temu okazało się, że w Ministerstwie Obrony Narodowej pracował chyba od 30 lat facet, który szpiegował na rzecz Rosji, więc ja nie kupuję tego, że skoro Polacy o czymś nie wiedzą, to Rosjanie też o tym nie wiedzą. Oczywiście, że wiedzą. Myślę, że Rosjanie wiedzą więcej o naszej armii niż Polacy. No niestety ta tajność nam nie służy, a tutaj zrezygnowaliśmy z tajności, ale tylko na rzecz unijnych urzędników. Oni mogą wiedzieć, oni oczywiście Rosjanom nie donoszą takich informacji, możemy być pewni, że te informacje będą bezpieczne, zastrzeżone, nikt się o tym nie dowie. Najważniejsze, żeby Polacy się nie dowiedzieli, w jakim stanie jest nasza armia i żeby posłowie nie wiedzieli, nad czym głosują, na co będą wydane te pieniądze. Kolejna rzecz. Program jest tak skonstruowany i tak politycy mówią, że jest super, bo ponad 80% pieniędzy pójdzie do polskich firm. To brzmi fantastycznie. Ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby polska amunicja, polskie, nie wiem, czołgi, jakieś tam armaty, karabiny, żeby to wszystko było robione w Polsce. Byłoby świetnie. Niestety, jak spojrzymy na definicję tego, co jest polską firmą, no to się okazuje, że firma, nie wiem, Rheinmetall Polska Spółka z o.o., należąca oczywiście do niemieckiego koncernu zbrojeniowego, jest polską firmą, bo jest polską spółką z o.o. W związku z czym wiemy, że te pieniądze pójdą do spółek zarejestrowanych w Polsce, ale nie wiemy, kto jest właścicielem tych spółek. Czy to są Francuzi, Niemcy, czy Polacy, czy Skarb Państwa, czy ktokolwiek. Nie wiadomo. Wiadomo tylko, że to będą spółki z o.o. zarejestrowane w Polsce. A czy to znaczy, że pieniądze zostaną w Polsce? Tego oczywiście nikt nie wie, ale możemy się domyślać. Natomiast znowu możemy się domyślać, bo lista projektów jest tajna, więc nie wiemy, na co pójdą te pieniądze. Mamy też pewne wątpliwości prawne. Pierwsze jeszcze na etapie Unii Europejskiej podnosili te wątpliwości chociażby Niemcy, no bo przy tworzeniu programu SAFE został pominięty Europarlament. Komisja Europejska wykorzystała taki artykuł 122 tego traktatu, że na okoliczność nadzwyczajnych zdarzeń, klęsk żywiołowych, nie wiem, wybuchu wojny, czegoś tam, Komisja Europejska może działać szybko, żeby nie przechodziło coś przez Europarlament. Świetnie. Natomiast czy tworzony miesiącami, potem rozliczany przez lata, wielki program zbrojeń dla całej Unii Europejskiej, to jest jakaś nagła rzecz, to mamy jakąś klęskę żywiołową, nie można było poczekać miesiąc po to, żeby zainteresował się ten Europarlament? Wydaje mi się, że można było. Natomiast celem było kolejne rozszerzenie kompetencji Komisji Europejskiej metodą faktów dokonanych. W tym momencie się okazało, że Unia Europejska może wziąć sobie długu na 150 miliardów euro, rozdać jakimś państwom według swoich własnych kryteriów i nie pytać się nikogo o zgodę. Bo tak to zostało w tym momencie przeprowadzone. Europarlament nie musiał się w tej sprawie wypowiedzieć. Komisja Europejska metodą faktów dokonanych uzurpowała sobie to prawo. Na podstawie artykułu dotyczącego nadzwyczajnych jakichś zdarzeń i samo to w sobie również jest nie w porządku. No ale idziemy dalej, bo kolejne problemy już dotyczą teraz polskiego Sejmu. Sejf został uchwalony, tak jak mówiłem, w maju zeszłego roku. Wnioski do Komisji Europejskiej z tymi projektami, które mają być z Sejf finansowane, poszły do końca listopada. I teraz rząd przyjął ustawę dotyczącą SAFE 11 lutego. 12 lutego zajęła się nią Komisja Obrony Narodowej, a 13 lutego przegłosował ją Sejm. Wszystko od momentu zaakceptowania ustawy przez rząd do przyjęcia jest przez Sejm trwało 2 dni. To nie jest normalne. W normalnym trybie takie ustawy są procedowane tygodniami, jeżeli nie miesiącami. Są różnego rodzaju konsultacje, są debaty, są ustalenia. Sprawa przechodzi z komisji do komisji po to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem przewlekłości tego, żeby nad każdą błahą sprawą siedzieć miesiącami, natomiast powinna być pewna proporcjonalność. Jeżeli sprawa jest ważna, na Donald Tusk i politycy obecnej koalicji mówią, że to jest śmiertelnie poważna sprawa, kluczowa dla naszej niepodległości, to dlaczego do rządu to trafiło 11 lutego, skoro był czas od maja? Dlaczego tyle się z tym bujaliście? Dlaczego ta ustawa była procedowana, nie wiem jak długo, gdzieś tam w trzewiach ministerstw czy trzewiach kancelarii premiera, pokazana została 11 lutego, 12 lutego komisja, 13 lutego Sejm. Nie było czasu na dokładne analizowanie tego dokumentu. Nie było czasu na zgłaszanie, znaczy parę poprawek zostało zgłoszonych, ale wszystko było w rekordowo szybkim tempie, bo tłumaczyliście, że to jest takie pilne i takie ważne, że szkoda czasu na zastanowienie się, jak to zrobić. Jeżeli coś jest takie pilne i ważne, to rozpoczynamy pracę wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. A wy zaczekaliście na ostatnią chwilę, potem mówicie, że to jest takie pilne, więc nie zadawajcie żadnych pytań, popierajcie w ciemno, bo to jest naprawdę pilne i ważne i oczekujecie, że okej, skoro to jest pilne i ważne, zaczekaliście na ostatni moment, to my na pewno to poprzemy, nie interesując się, co tam jest w środku. No tak nie działa. To wy zawaliliście, mówię tutaj do obecnej koalicji, że tak długo z tą ustawą czekaliście. Przez to nie było realnej debaty na temat tej ustawy. Nikt tak naprawdę nie był w stanie się zapoznać z tą ustawą, zrozumieć, o co tam chodzi, i mam dowód na to, że nikt się z tym nie zapoznał, bo nie zdążył. Wszyscy myślą, że posłowie w Sejmie głosowali nad tym, czy przyjąć program SAFE, czy nie. Nawet reakcje były takie. Donald Tusk mówił, jesteście przeciwko programowi SAFE, jesteście tymi wrogami polskiej niepodległości, bo w Sejmie głosowaliście przeciwko przyjęciu programu SAFE. To jest nieprawda. W tej ustawie nie ma słowa o tym, czy Polska bierze udział w programie SAFE, czy nie. Naprawdę, w sensie w tej ustawie o SAFE nie ma zdania o tym, że Polska zgadza się na SAFE albo że Polska zgłasza się do SAFE. To w ogóle nie jest przedmiot tej ustawy. Ustawa zakłada, że Polska już zgodziła się na SAFE. Tam tego w ogóle nie ma. W ustawie są same sprawy techniczne, sprawy księgowe. W sensie, jaka instytucja ma wziąć te pieniądze, że BGK, jaka instytucja ma je kontrolować, że KAS, w jaki sposób to należy księgować, z jakiego funduszu do jakiego funduszu te pieniądze będą przechodzić. Tam są sprawy księgowe, techniczne. Tam nie ma zgody państwa polskiego na przystąpienie do SAFE. Tam nie ma upoważnienia dla rządu polskiego, żeby rząd polski zgodził się na SAFE. Nie ma. Tam jest założenie, że rząd już zgodził się na SAFE i nie potrzebuje do tego zgody polskiego Sejmu. Czyli Komisja Europejska z polskim rządem uznali tak, że najpierw Komisja Europejska sobie wytrychem prawnym ominie Europarlament i nie zapyta o zgodę, a następnie polski rząd ominie sobie polski Sejm i również nie zapyta o zgodę, uzna, że ta zgoda jest dorozumiana albo że rząd sam może podjąć tego rodzaju decyzję. Ustawa nie daje rządowi uprawnień czy upoważnień do przyjęcia SAFE, bo rząd już SAFE przyjął. W związku z czym mówienie, że my się teraz nie zgadzamy na tę ustawę, więc nie zgadzamy się na SAFE i przez nas nie będzie pieniędzy, jest po prostu głupie. Jest niezgodne z prawdą, jest niezgodne z tym, co w tej ustawie tak naprawdę jest napisane. I to tłumaczy, dlaczego rząd teraz mówi, że w sumie prezydent może sobie to wetować, ale Polska i tak pieniądze weźmie, bo ominą ustawę. Tak, bo oni tą ustawę już ominęli. W sensie, czy ta ustawa będzie przyjęta, czy nie przyjęta, nic to nie zmienia w relacjach pomiędzy Polską a Unią Europejską, bo my już ten SAFE przyjęliśmy. W sensie do końca listopada przecież polski rząd wysłał te projekty do Komisji Europejskiej. Nie było wtedy tej ustawy, a rząd wysłał projekty do Unii Europejskiej. Unia Europejska już je zaakceptowała. I po drodze nie trzeba było pytać Sejmu. Po drodze nie było potrzeby ustawy żadnej o SAFE, bo rząd to zrobił bez ustawy. A teraz, po pominięciu ustawy, bo być może ona zostanie zawetowana przez prezydenta, tego nie wiadomo, bo tam są same sprawy techniczne, niedecydujące, ile pieniędzy pożyczymy, od kogo pożyczymy, na jakich warunkach pożyczymy. Tego tam nie ma, nawet nie ma na co wydać. Damy te pieniądze. Tego również nie ma w tej ustawie. Są sprawy techniczne, księgowe, organizacyjne. To jest w ogóle słabe samo w sobie. W sensie Komisja Europejska ustaliła jakieś zasady, jakieś tam koszty, jakieś wszystkie ustalenia. A polski Sejm sobie może ustalić, jak to zaksięguje tak naprawdę i nie ma do powiedzenia nic w sprawie tego, czy w ogóle my to bierzemy, na jakich zasadach to bierzemy, na co to wydamy. Nic nie mamy na ten temat do powiedzenia. Polska ustawa została tak naprawdę zredukowana do roli jakiegoś rozporządzenia, że tu już mamy prawdziwe prawo ustalone w Unii Europejskiej, to też nie przez Europarlament, tylko Komisję Europejską, a my sobie możemy tutaj w Sejmie dograć szczegóły, czy na to konto te pieniądze pójdą, czy na tamto, czy to ta instytucja będzie kontrolować, czy inna. Tyle mamy w tym momencie do powiedzenia. Zastanówmy się chwilę w ogóle, jak to jest możliwe, że rząd, nie pytając Sejmu o zgodę, może się zadłużyć na kolejne 200 miliardów złotych tak sam z siebie? W sensie, żebyście rozumieli skalę. Polskie wydatki rocznie to jest około teraz 900 miliardów złotych. My tam uchwalamy ten budżet, zgadzamy się, żeby jakieś miliony szły na jakieś pojedyncze rzeczy, no to wszystko musi zgodzić się Sejm. Po czym wychodzi Donald Tusk i mówi, że on sobie na boku jeszcze weźmie 200 miliardów, bo się dogadał z Urszulą von der Leyen i was w Sejmie to w ogóle nie powinno interesować? No jakie prawo w ogóle na coś takiego pozwala? Mamy artykuł 89 tej konstytucji, o której słyszeliście tyle przez poprzednie lata, że polski poprzedni rząd łamie konstytucję, ale teraz przyjdzie Donald Tusk i wreszcie konstytucja będzie przestrzegana. No to patrzymy, artykuł 89 tej konstytucji i tam jest napisane. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Jeżeli umowa dotyczy punkt pierwszy pokoju, sojuszu, układów politycznych i tak dalej, ale idziemy do punktu czwartego, znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym. Jeżeli wzięcie prawie 200 miliardów złotych pożyczki nie jest znacznym obciążeniem państwa pod względem finansowym, to ja nie wiem, co innego się łapie na ten punkt. W sensie konstytucja wprost mówi, że do tego rodzaju spraw rząd musi mieć podkładkę w postaci ustawy. I wiecie, co jest zabawne? Że nawet gdyby ustawa przeszła przez Sejm, przez Senat i dostała podpis prezydenta, to ona by nie była ratyfikacją tej umowy międzynarodowej. Dalej nie byłaby taką podkładką, bo tam słowa nie ma o tym, że my się zgadzamy na przyjęcie Sejm jako polski Sejm. Bo ustawa dotyczy spraw technicznych i w ogóle nie ma tam zająknięcia o tym, że my zgadzamy się na tego rodzaju warunki, że rząd ma upoważnienie do zawarcia tego rodzaju umowy. Po prostu tego tam nie ma. No i przechodzimy teraz do najważniejszego punktu, o którą cała rzecz się tak naprawdę rozbija. No bo do tego momentu wydaje się, że nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby do Sejm przystępować. To znaczy, do tej pory było tak, że Polska chciała coś sobie kupić, to sobie kupowała. To znaczy, nie trzeba było składać żadnego wniosku do Komisji Europejskiej, bo Komisja Europejska w ogóle nie zajmuje się sprawami wojskowymi. To mamy w naszym własnym interesie, żeby się tym zająć. Czyli chcieliśmy coś kupić i za pomocą różnych procedur, tam Ministerstwo Obrony Narodowej, jakaś agencja uzbrojenia, wojsko, armia, decydowali, kupujemy to i to i Polska sobie to finansuje na ogół z jakiegoś długu. I to było normalne, w sensie mogliśmy sami decydować, co kupimy. No a teraz ma być tak, że to nie sami będziemy decydować, będziemy składać wnioski do Komisji Europejskiej, które będą spełniały poszczególne kryteria kwalifikowalności. Do tego komisja będzie oceniała tą naszą praworządność tym mechanizmem warunkowości. Do tego tam musi być te 65% w Europie, część może być na zewnątrz. Wydatki muszą być rozliczone do 30 roku, złożone te samodzielne zamówienia niewielonarodowe do maja tego roku. W sensie masa nikomu niepotrzebnych ograniczeń, których wcześniej nie było. Jak spojrzymy tylko na to, plus te wszystkie możliwe wątpliwości prawne, wydaje się, a po co nam ta biurokracja? Kupujmy sobie dalej sami. I wtedy wchodzi jedyny, realny, istotny argument za Sejm, który jest podnoszony przez jego zwolenników. Że to będą bardzo tanie pieniądze. Że Polska nie jest w stanie pożyczyć pieniędzy w zbliżonym koszcie do tego, jak zrobi to Komisja Europejska. Dlatego musimy zgodzić się na Sejm, bo będzie znacznie taniej. Czyli to jest po prostu okazja do tego, że można wziąć pieniądze i potem je oddać, ale żeby one były oprocentowane taniej, że chodzi o oszczędność finansową. I w sumie ja to rozumiem, bo do tego się tak naprawdę ten cały Sejm sprowadza. Że my nie mówimy o tym, czy się zbroić, czy nie zbroić. Bo rozumiem, że Tusk nam zarzuca, my jesteśmy wrogami polskiej niepodległości, że się nie chcemy zbroić. Nie. Ja cały czas namawiam, żebyśmy się zbroili, bo widzę zagrożenie. Ja cały czas mówię, że nie jesteśmy w tym momencie gotowi do obrony. Że tak, musimy kupować broń i amunicję, musimy rozwijać przemysł zbrojeniowy. Pełna zgoda. Ja nie mówię, że nie mamy tego robić. Cała dyskusja dotyczy sposobu finansowania tych zbrojeń i tego tak naprawdę powinna dotyczyć dyskusja. No i byśmy zrozumieli, o co chodzi, dlaczego to SAFE ma być tańsze niż po prostu dług emitowany przez Polskę. Polska przeważnie, ale nie tylko, zadłuża się w złotówkach i oprocentowanie naszych obligacji zależy od polskiej stopy procentowej, plus zależy od tej marży za ryzyko, jak nas oceniają różnego rodzaju inwestorzy, czy warto inwestować w nasze obligacje, czy nie. Jeżeli natomiast ktoś emituje obligacje w euro przed Niemcy albo Komisja Europejska, to wtedy również mamy stopę procentową na euro plus jakaś marża odpowiadająca mniej więcej ryzyku pożyczania pieniędzy danej instytucji czy też danemu państwu. No i stopa procentowa w euro jest niższa niż złotówka, w związku z czym biorąc kredyt w euro płacimy za niego mniej niż gdybyśmy brali kredyt w złotówkach. Z tego wynika ta różnica oprocentowania. Nie, że on jest jakieś preferencyjne, nie, że Komisja Europejska nam dopłaca do tego oprocentowania. Nie, po prostu Komisja Europejska chce te obligacje wyemitować w euro, chce je umieścić na rynku kapitałowym, żeby ktoś, kto chce mieć te obligacje w euro, mógł je sobie kupić, a my z tego kupimy sobie potem broń. Cała różnica, że Polska się przeważnie zadłuża w złotówkach, Europa się zadłuża w euro, tam jest niższa stopa procentowa, trochę mniejsza marża za ryzyko, w związku z czym będzie taniej. Tak wygląda ten mechanizm. Natomiast zadłużanie się w obcych walutach nie jest zupełnie pozbawione ryzyka. Myślę, że ten mechanizm jeszcze Polacy pamiętają, ale mniej więcej 20 lat temu popularne zaczęły się robić kredyty frankowe. Pracownicy banków, różnego rodzaju doradcy finansowi zauważyli, że stopa procentowa na złotówce jest wysoka, stopa procentowa na franku szwajcarskim jest niska, w związku z czym lepiej wziąć dom na kredyt we franku szwajcarskim niż w złotówce. Przechodzili doradcy do potencjalnych kredytobiorców, do ludzi, którzy chcieli kupić dom, mieszkanie, mówili: patrz, tu masz kalkulację, tu masz kredyt we frankach, tu masz kredyt w złotówkach, tu wychodzi ci tyle odsetek, tu wychodzi ci tak mało odsetek, musisz być frajerem, żeby nie wziąć tego kredytu we frankach. No i nikt nie chciał być frajerem. Polacy masowo zaczęli brać kredyty we frankach, brali je tam do momentu, kiedy frank był mniej więcej po 2 złote. No i potem zrobił się problem, zrobił się kryzys finansowy, te kursy walut zaczęły się zmieniać, złotówka poleciała i frank nagle nie kosztował 2 złote, a 3,50 albo prawie 4. I okazało się, że ktoś wziął 300 tysięcy złotych kredytu we frankach, a nagle spłacał go 3 lata, a nagle ma go 600 tysięcy albo 500 tysięcy, bo nie przewidział ryzyka kursu walutowego. Bo to zawsze tak jest, że jak się pożycza w walucie, której się nie zarabia, to się bierze na klatę ryzyko kursu walutowego. W związku z czym Polska raczej przeważnie nie zadłuża się w euro, tylko w złotówkach, bo jest to bezpieczniejsze, bo jeżeli doszłoby do jakiegoś kryzysu, jeżeli trafiłby szlak złotówkę, nie wiem, ktoś by na nas napadł na przykład, albo jakaś wojna hybrydowa, jedna rakieta wylądowałaby pod Warszawą, nie wiem, złotówka może polecieć i nagle się okaże, że wzięliśmy 40 miliardów euro kredytu z SAFE, co odpowiada 190 miliardom złotych, po czym złotówka padnie na twarz i tam nie będzie 190 miliardów złotych do zapłaty, ale 400, albo 600, albo 700, albo 150. Nie wiadomo, bo nikt nie wie, jak będą wyglądały przyszłe kursy walut. I jest to po prostu ryzykowne. I mam nadzieję, że Polacy jeszcze to pamiętają, że jeszcze pamiętają nauczkę, którą dostali po kredytach frankowych. Czy to oznacza, że Polska nie może zadłużyć się w euro? Oczywiście, że może. Co więcej, my się cały czas zadłużamy w euro. To nie jest jakaś kompletna nowość. W tym momencie ten nasz dług publiczny, ale ten prawdziwy, nie ten liczony według polskiego prawa, tylko unijnego, czyli uwzględniający wszystkie dodatkowe fundusze, to jest 2,2 biliona złotych. 2,2 biliona złotych. Z czego prawie 23% jest w euro. Czyli w tym momencie mamy ponad 500 miliardów złotych kredytu, pożyczek, obligacji w euro. W tym momencie to jest 23%, kiedyś było nawet 27%, czyli spadło. Dobrze, że spadło, bo im więcej mamy tego długu w euro, tym jesteśmy bardziej niebezpieczni. Co oznacza, że my naprawdę dużo pieniędzy w euro pożyczyliśmy. Czyli to nie jest tak, że my musimy koniecznie w złotówkach, w euro też możemy, czyli możemy sobie zarządzać jakoś tym ryzykiem. Część długu brać drożej w złotówkach, część długu brać taniej, ale w euro, biorąc na klatę ryzyko kursu walutowego, jesteśmy w stanie to robić bez Komisji Europejskiej. I my to robimy, bo mamy w tym momencie 500 miliardów takiego długu. Teraz spójrzmy na koszty długu. Jak zadłuża się Komisja Europejska, a jak my się zadłużamy w tej samej walucie? Bo wiadomo, w złotówkach zadłużamy się drożej, bo stopa procentowa na złotówce jest po prostu wyższa. Komisja Europejska ostatnio emitowała 30-letnie obligacje. Powyżej 4% rocznie. A 20-letnie trochę poniżej 4%. SAFE ma być pożyczony na 45 lat. W związku z czym można założyć, że ten koszt będzie około 4%, a może jakimś cudem udaje mi się tu ulokować taniej, nie wiem, będzie 3,5, 3,7, to nie będzie pieniądz za darmo. To nie będzie tak, że tam mamy 1-2%. Będzie 3 z hakiem, być może około 4, bo po takim koszcie w tym momencie mniej więcej swoje obligacje plasuje Komisja Europejska. To w jakim koszcie zadłuża się Polska, jeżeli emitujemy obligacje w euro? No to patrzę na przykład na obligacje wyemitowane w styczniu tego roku. Mniej więcej miesiąc temu, styczeń 2026, Polska wyemitowała obligacje 2,875%, poniżej 3%, taniej niż Komisja Europejska. Tak jesteśmy w stanie to robić bez tego całego programu SAFE, bez tych raportów składanych do Komisji Europejskiej, bez warunkowości, bez kwalifikowalności, bez zamówień międzynarodowych, bez przekazywania tych części pieniędzy Ukrainie. Da się to wszystko zrobić przy zbliżonym koszcie, może nawet mniejszym. A skąd się bierze ta różnica? Stąd, że oprocentowanie obligacji zależy nie tylko od tego, kto pożycza, w jakiej walucie, ale na jaki czas. Im krótszy czas trwania obligacji, tym dług jest tańszy, a im dłuższy, tym jest droższy, bez większe ryzyko. Zapewne rozumiecie, że gdybyście mieli pożyczyć komuś, nie wiem, 100 tysięcy złotych na 3 dni, balibyście się mniej niż gdybyście mieli je pożyczyć na 3 lata albo na lat 30, bo nie macie zielonego pojęcia, jak świat będzie wyglądał za 30 lat. W związku z czym dług długoterminowy jest droższy niż dług krótkoterminowy. Z tego powodu państwa zwykle nie zaciągają długoterminowego zadłużenia, bo jest ono droższe. Nasz średni czas zapadalności obligacji, czyli czas, na jaki w tym momencie średnio mamy zaciągnięty dług, to jest jakieś 5 lat z hakiem. Czyli my się zadłużamy na 5 lat, po czym rolujemy te obligacje. Jedne obligacje spłacamy kolejnymi obligacjami, znowu wziętymi na 5 lat. I wtedy w zależności od tego, jakie są obecnie warunki, jakie jest stopa procentowa, ten dług jest droższy albo tańszy. Teraz na przykład spłacamy takie obligacje w euro, które były zaciągnięte parę lat temu, kiedy stopa procentowa była niższa, które miały odsetki na poziomie 1% z hakiem. Jeżeli dobrze patrzę w swoje notatki, dokładnie 1,125, czyli Polska, znowu bez Komisji Europejskiej, była niedawno w stanie zadłużyć po koszcie 1,125. Wszystko zależy od obecnej sytuacji rynkowej. Co to wszystko oznacza? Że ktoś, kto o tym decyduje, jak my się mamy zadłużać, to zawsze ma wybór. Może się zadłużać na krótki termin, na długi termin, może się zadłużać w złotówkach, może zadłużać się w euro, może patrzeć, jak w tym momencie wygląda oprocentowanie obligacji w różnych walutach i jakoś tym wszystkim zarządzać. I ktoś w Ministerstwie Finansów właśnie to robi. Rezultat jest taki, że w tym momencie mamy ponad 70% długów w złotówkach, 20 parę procent w euro, trochę jeszcze w dolarach i w innych walutach. To wszystko się dzieje i to wszystko się dzieje bez Komisji Europejskiej, bez programu SEF i bez całej tej biurokratycznego narzutu, który nam Unia Europejska wymyśliła. Więc gdy rozmawiamy o tym, czy brać SAFE, czy nie, to z jednej strony mamy te wszystkie kwestie dotyczące warunkowości i tak dalej, ale z drugiej to się sprowadza do prostego pytania. Skąd wziąć pieniądze na zbrojenia? Czy z obligacji w euro, czy w złotówkach, czy z naszych obligacji, czy z obligacji Komisji Europejskiej. To jest tylko dyskusja, jak to sfinansować. I nazywanie kogoś, kto ma inny pomysł na finansowanie tego zdrajcą polskiej niepodległości, można porównać do tego, że wyobraźcie sobie, że zaciągacie kredyt na dom na 30 lat. I wy chcecie, żeby to był kredyt na zmiennej stopie procentowej w złotówkach, a wasza żona się upiera, że to musi być stała stopa procentowa, być może nawet jeszcze w euro. No i tu macie dwie propozycje, tak? Z dwóch banków dwie oferty, wy chcecie stopa zmienna, żona chce stopa stała, tu jest trochę większe ryzyko, tu jest trochę mniejsze, ale tu ryzyko jest większe, bo w euro u was trochę mniejsze niż w złotówkach. Są dwa różne sposoby finansowania wydatku, jakim jest zakup domu. Nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć, który będzie lepszy, bo nie wiemy, jak w przyszłości będą się kształtowały stopy procentowe, czy one będą spadały, czy rosły, co się stanie z kursem euro. Mamy tu olbrzymi poziom niepewności. Nawet nie wiemy, które z tych rozwiązań jest bezpieczniejsze tak naprawdę. W związku z czym musicie dojść ze sobą do porozumienia, czy to, przeliczyć to, wrzucić do Excela, zrobić symulację, nie wiem. Natomiast jeżeli wy chcecie stopę zmienną, a żona chce stopę stałą, to jest powód, żeby nazywać ją zdrajcą waszej rodziny, że ona chce zniszczyć wszystko, wysadzić w powietrze, nie chce tego domu, bo chce stałą stopę procentową. No co Tusk ma w głowie, że gdy nie zgadzamy się do sposobu finansowania wydatków zbrojeniowych, to nam mówi, że jesteśmy zdrajcami polskiej niepodległości, bo uważamy, że, nie wiem, kredyt wzięty przez polski rząd jest z jakichś powodów może lepszy, albo może nawet i tańszy, niż kredyt wzięty przez Komisję Europejską. No przecież to jest jakieś niepoważne. A jeszcze jak czytam tych śmiesznych ekonomistów, którzy szacują, że przez te 45 lat koszt wzięcia pieniędzy przez SAFE będzie tańszy o 48 miliardów złotych. Jak można napisać na poważnie, że są w stanie policzyć, w jaki sposób stopy procentowe, w jaki sposób kursy walutowe będą się kształtowały przez kolejne 45 lat i na podstawie tego wywnioskować, że oszczędzimy 48 miliardów złotych. Każdy, kto dostał taką kalkulację kredytu frankowego, też dostał kalkulację. Panie, pan tu oszczędzisz mnóstwo pieniędzy, bo wiadomo, jak będzie się kształtował kurs franka szwajcarskiego i polskiej złotówki przez 40 lat do przodu. Wiadomo, jak się stopy procentowe będą kształtować, więc pan tu oszczędzi 150 tysięcy złotych. A potem dołożył 500 tysięcy tak naprawdę. To może być podobnie. Pisze nam ekonomista, że sobie obliczył, że oszczędzimy 40 miliardów, a może dołożymy 130. Nikt tego nie wie i nikt nie jest w stanie tego policzyć, bo nie da się przewidzieć przyszłości. W związku z czym całe to gadanie o tym, że my zaoszczędzimy nie wiadomo ile pieniędzy, jest nic nie warte, bo nie wiadomo czy zaoszczędzimy. Całe to porównywanie obligacji w euro emitowanych przez Komisję Europejską z obligacjami w złotówkach emitowanymi przez Polskę również jest bez sensu, bo Polska również może emitować obligacje w euro i nie potrzebuje do tego zgody Komisji Europejskiej. To kompletnie cała ta dyskusja o koszcie finansowym jest pozbawiona sensu. W sensie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wyjdzie drożej i co taniej i przede wszystkim nie mamy w tym momencie możliwości porównania tego, bo nawet nie wiemy, jakie my odsetki zapłacimy za te obligacje z SAFE. Podsumowując, cała sprawa SAFE nie sprowadza się do tego, czy ktoś tu jest wrogiem polskiej niepodległości, polskiego narodu, polskiej suwerenności, czy też nie, bo sprawa jest złożona. Mówimy o w miarę skomplikowanym mechanizmie finansowania wydatków na zbrojenia, który ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy i warto byłoby je po prostu omówić. Ja sam nie mam głębokiego przekonania, że to na pewno jest zły pomysł, ani że to jest na pewno dobry pomysł. Głosowałem przeciwko, bo uważam, że te ryzyka nie są warte tego, żeby w SAFE wchodzić. To znaczy być może będą jakieś oszczędności finansowe, ale kosztem tego, że wchodzimy znowu w warunkowość, znowu wchodzimy w ryzyko, że Komisja Europejska będzie szantażowała Polaków, że albo zagłosują po myśli Komisji Europejskiej, albo nie dostaną żadnych pieniędzy. Komisja Europejska znowu de facto zyskuje kolejne uprawnienia, rozszerza swoją możliwość wpływania na państwa członkowskie bardziej niż wynika to z traktatów i uważam te rzeczy po prostu za ważne. Natomiast sama dyskusja, czy instrument finansowy, jakim jest obligacja Komisji Europejskiej, która następnie jest przekazywana Polsce, jest bardziej opłacalny czy mniej opłacalny. To już jest czysta matematyka, czysta niepewność i tego tak naprawdę nie jesteśmy w tym stanie oszacować, więc mamy pewną niepewność, jakie będą koszty, ale mamy pewność, że Komisja Europejska zyska narzędzie do szantażu i zyska narzędzie do wpływania na polską debatę publiczną. Z tego powodu byłem przeciwko, ale przyznaję, że sprawa jest zniuansowana. Nie jest absolutnie rzeczywista i oczywista i może się okazać, że oszczędności byłyby na tyle duże, że warto zaryzykować. Natomiast jest partia, która tego rodzaju wątpliwości nie ma. Jest partia, która widzi tą sprawę zero-jedynkowo, dokładnie tak jak zero-jedynkowo widzi ją Donald Tusk. W sensie Donald Tusk mówi, że SAFE to jest samo dobro, że nie ma nic lepszego niż SAFE, że to jest tak super ważna, niesamowicie dobra dla Polski sprawa, że nie można mieć żadnych wątpliwości. I z drugiej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość mówiące, że SAFE jest tak zły, że również nie można mieć żadnej wątpliwości. Cały PiS głosował przeciwko. Jarosław Kaczyński teraz wzywa Karola Nawrockiego do zawetowania tej ustawy. Mechanizm warunkowości w SAFE jest tym samym mechanizmem, który był zaszyty w KPO. KPO jest programem, na który zgodziło się Prawo i Sprawiedliwość, na który zgodził się Mateusz Morawiecki. KPO jest tym programem, którym się rząd nawet chwalił. Pewnie pamiętacie, że cała Polska była w billboardach kupionych za rządowe pieniądze, jeszcze za rządów PiSu, że jest pieniądze z KPO, pieniądze trafią do Polski, super sprawa, polski rząd wynegocjował KPO. Tak bardzo się z tego cieszymy. No więc mechanizm, który teraz PiS krytykuje, był wcześniej mechanizmem, który PiS popierał i PiS się na niego zgadzał. W związku z czym ta krytyka nie do końca wydaje mi się szczera, zwłaszcza, że jak spojrzę na te podziały frakcyjne w PiSie, to nie cały PiS mówi to jednym głosem. To znaczy frakcja Mateusza Morawieckiego albo się na ten temat nie wypowiada, Mateusz Morawiecki siedzi cicho, ta druga frakcja bardzo SAFE atakuje. No ale na przykład taki Dworczyk z frakcji Morawieckiego miał ostatnio wywiad, zdaje się w Kanale Zero, gdzie mówił, że SAFE nie jest takim złym programem, że ma dużo zalet i wydaje się, że raczej byłby za przyjęciem programu SAFE, pomimo tego, że jest z Prawa i Sprawiedliwości. Ale wiadomo, on jest z frakcji Mateusza Morawieckiego, więc głupio mu krytykować coś, na co wcześniej sami się zgadzali w formie KPO. Natomiast druga frakcja nie musi się wcale z Mateuszem Morawieckim zgadzać. No ale mamy tu Mariusza Błaszczaka, człowieka, którego absolutnie nie da się zaliczyć do frakcji Mateusza Morawieckiego. Co więcej, to jest osobisty przeciwnik Michała Dworczyka, bo tam się mocno pokłócili, w MONie mieli zupełnie inne pomysły na polski MON. No i mamy tweet Mariusza Błaszczaka z listopada 25 roku, że jak podaje Rzeczpospolita, tracimy wielką szansę na wzmocnienie Wojska Polskiego. Za chwilę mija czas na złożenie wniosków w ramach programu SAFE, a rząd rozkłada bezradnie ręce i alarmująca grafika. Rząd marnuje wielką szansę na wzmocnienie Wojska Polskiego. Czyli jeszcze na etapie listopada dla Błaszczaka SAFE to była wielka szansa na wzmocnienie Wojska Polskiego i ten zły rząd ją wtedy marnował. Po czym minęły 3 miesiące. To jest dokładnie ten sam SAFE, nic się w nim nie zmieniło. Dalej jest dokładnie to samo prawo, dalej są dokładnie te same zasady, ta sama warunkowość, kwalifikowalność, wszystko. I nagle Mariusz Błaszczak pisze: pożyczki SAFE zrujnują budżet MON-u. Sam resort obrony narodowej stwierdził tak podczas konsultacji. Pożyczki SAFE to jest niewypłacalność. Po czym oczywiście Błaszczak głosuje przeciwko ustawie o SAFE w polskim Sejmie i namawia prezydenta Nawrockiego do weta. I jak tak można? Ja bym chciał, żeby polscy politycy popierali rzeczy dobre dla Polski i krytykowali rzeczy złe dla Polski, niezależnie od tego, kto je zgłosił. Niestety nasza debata publiczna wygląda inaczej. Wszystko, co robi rząd, według rządu jest świetne, dobre, nie wolno krytykować. Kto krytykuje, ten zdrajca. A według PiSu wszystko, co robi rząd, jest absolutnie złe i należy to krytykować. Jak rząd się opóźnia z SAFE, to robi źle, a jak potem rząd robi pożyczki z SAFE, to również robi źle, bo wszystko, co robi rząd, jest złe według Prawa i Sprawiedliwości. Świat tak nie działa. Ja bym chciał, żeby ta nasza debata publiczna dotyczyła nie tego, co kto robi, tylko co robi. Jeżeli SAFE jest dobre, to popieramy, nawet jeżeli robi rząd, którego nie robimy. A jeżeli SAFE jest złe, to zwalczamy, nawet jeżeli tego nie robi rząd, który lubimy. Nie powinno to być tego rodzaju spojrzenia, że wszystko, co robi Tusk, jest na pewno złe, wszystko, co robi Kaczyński, jest na pewno dobre, a jak ktoś ma wątpliwości, widzi jakieś, nie wiem, odcienie, widzi jakieś szarości, to już jest znowu zdrajcą narodu polskiego. W ten sposób nie da się toczyć debaty publicznej, a jak ktoś tak toczy, to wychodzi na idiotę. Jak teraz Błaszczak, który w ciągu 3 miesięcy diametralnie zmienił zdanie na temat SAFE.